To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 7 października. Hasło kluczowe to dziś wyższość polskiego prawa nad unijnym. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Polskie prawo ma wyższość nad prawem unijnym. Taki jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. O niektóre przepisy prawa Unii Europejskiej pytał Mateusz Morawiecki. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszystkie kwestionowane przez premiera zapisy unijnego traktatu są niezgodne z polską konstytucją. Tym samym Trybunał zablokował możliwość ingerencji unijnych instytucji w polski porządek prawny. Szczególnie dotyczy to zasad powoływania sędziów oraz całego wymiaru sprawiedliwości. W praktyce, zgodnie z orzeczeniem, Polska nie musi się stosować do wyroków unijnego Trybunału, który nakazał m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz podważył legalność wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa i powoływanych przez nią sędziów.
Organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach. Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne.
Uzasadniała prezes Trybunału Julia Przyłębska. Wyrok zapadł niemal jednogłośnie przy dwóch zdaniach odrębnych. Złożyli je Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak. Prawo unijne ma pierwszeństwo nad polskimi ustawami tylko w zakresie kompetencji przekazanych. Dopuszczenie do sytuacji, w której Unia Europejska tworzyłaby normy poza tym obszarem i nadawano by im walor pierwszeństwa, oznacza utratę suwerenności, mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Bartłomiej Sochański. Jak podkreślił rzecznik rządu Piotr Miller, wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie wpływa na żadne obszary, w których Unia Europejska posiada kompetencje wprost i literalnie przekazane w traktatach. Chaos prawny, z którym mamy do czynienia, zostanie pogłębiony, tak w RMF FM komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego profesor Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
Moim zdaniem to orzeczenie jest w sposób rażący niezgodne z prawem Unii Europejskiej i ono powinno być pomijane przez sądy dokonujące oceny powołań sędziów przez neo-KRS czy innych reform wymiaru sprawiedliwości. Z perspektywy prawa Unii Europejskiej dzisiaj nic się nie wydarzyło poza jedną bardzo przykrą rzeczą, a więc rażącym naruszeniem tego prawa.
O skutki tego werdyktu w popołudniowej rozmowie w RMF FM pytał Piotr Salak.
Panie profesorze, a dla Kowalskiego to coś zmienia, jeśli ma jutro usłyszeć orzeczenie w swojej sprawie?
No, dla Kowalskiego może niestety zmieniać tę sytuację, bo nie wykluczam, że sędziowie na przykład będą odraczać rozprawy, będą zawieszać postępowania z takim argumentem, że będą chcieli zastanowić się właśnie nad skutkami tego orzeczenia. Natomiast nie zmienia z takiej perspektywy, że nie wywołuje żadnych bezpośrednich skutków prawnych. No poza tym być może, że Komisja Europejska rozpocznie nowe postępowanie przeciwnaruszeniowe przeciwko Polsce.
Całą popołudniową rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. O tym, jak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego komentuje się w unijnych instytucjach, nasza korespondentka w Brukseli.
Moi rozmówcy w CUE podkreślają, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmienia. Polska nadal obowiązuje zasada wyższości prawa unijnego nad krajowym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie unieważni swojego kilkudziesięcioletniego orzecznictwa tylko dlatego, że polski rząd wytworzył konflikt z CUE, usłyszałam. Moi rozmówcy podkreślają, że to przede wszystkim rząd znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Chodzi o to, że albo rząd będzie musiał zignorować to orzeczenie, albo będą niesłychanie trudne dla Polski konsekwencje międzynarodowe. Natomiast Komisja Europejska będzie teraz analizować orzeczenie. Nie jest wykluczone, że podobnie jak w przypadku Niemiec, rozpocznie przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie unijnego prawa, które może zakończyć się pozwem do CUE. W Niemczech Trybunał Konstytucyjny podważył prawo Unii Europejskiej w sprawie programu skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny.
Przypominała Katarzyna Szymańska-Borginą. Podjęto decyzję o budowie na polsko-białoruskiej granicy bardzo poważnej zapory. Będzie ją bardzo trudno sforsować, zapowiedział wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Konferencji wicepremiera wysłuchał nasz dziennikarz Paweł Balinowski. Jak ta zapora ma wyglądać?
Tego Jarosław Kaczyński nie powiedział. Można się więc domyślać, że chodzi na przykład o jakiś rodzaj muru, a nie siatkę lub drut kolczasty, które można łatwo przeciąć przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi.
Doświadczenie licznych państw, na przykład Węgier, Grecji, pokazuje, że to jest jedyna skuteczna metoda.
Według słów Kaczyńskiego model nowej zapory został już opracowany, ale nie wiadomo na razie, kiedy budowa się zacznie i kiedy skończy.
Ile to będzie trwało, nie mogę w tej chwili rozstrzygnąć.
Teraz trwa ostateczny wybór firm, które mają zbudować bariery na granicy.
Nie ma naporu ze strony uchodźców, przyjeżdżają imigranci ekonomiczni, podkreślał w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wicepremier.
Są najpierw, i to zostało wyraźnie ustalone, można powiedzieć, przechowywani albo może lepiej goszczeni w Mińsku. Być może są także w innych miejscach, w hotelach, tam specjalnie nawet poszerzono bazę hotelową. A następnie są przewożeni samochodami bardzo często służbowymi służb, w szczególności Straży Granicznej, ale można przypuszczać, że także innych służb, na granicę.
Mówił Jarosław Kaczyński. Przedstawiciele Komisji Europejskiej już wkrótce mogą się zjawić na polskiej granicy z Białorusią. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson zapowiedziała, że chce, by udała się tam delegacja ekspertów. Wczoraj delegacja z Dyrekcji Generalnej do spraw wewnętrznych zakończyła spotkania w Warszawie, między innymi w MSWiA.
Komisarz powiedziała, że była to dobra wymiana i zapowiedziała kolejną wizytę, tym razem w regionie przygranicznym. Jej zdaniem istotną sprawą jest przejrzystość. Uważam, że ważne jest, żeby zapewnić mediom dostęp do tego regionu, mówiła komisarz. Podkreśliła, że kwestię tę poruszyła już w rozmowie z ministrem Kamińskim. Także dzisiaj przyjęta została przez Parlament Europejski rezolucja na temat Białorusi, w której znalazło się wezwanie, by polskie władze zapewniły dostęp do strefy objętej stanem wyjątkowym, mediom i organizacjom pozarządowym. Wezwano także Warszawę do współpracy z Frontexem, unijną agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Eurodeputowani PiS złożyli oddzielną poprawkę, aby nie dopuścić do krytyki rządu. Jednak mimo poparcia części europosłów Platformy Obywatelskiej nie zyskali poparcia większości.
Informowała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon. 29 ofiar śmiertelnych i 2007 nowych zakażeń koronawirusem, potwierdza w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Te dane pokazują wyraźnie, że pandemia będzie się rozpędzać, mówi w RMF FM profesor Artur Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
To modelowanie matematyczne mówi o tym, że do końca października możliwe będzie między 5 a 10 tysięcy zachorowań dziennie. Pewnie głównie jednak wśród osób, chociaż niekoniecznie niezaszczepionych. Szczepienie, nawet jeśli nie chroni, bo nie chroni w 100% przed zachorowaniem, to na pewno chroni przed ciężkim przebiegiem choroby.
Jak wygląda przebieg COVID-19 u osoby zaszczepionej, u pana w klinice?
Bardzo skąpoobjawowe, lekkie poczucie niewielkiego przeziębienia. Coś, co gdyby nie pandemia, to pewnie nie spowodowałoby nawet informacji na ten temat i te osoby zapewne byłyby w pracy.
Z profesorem Mamcarzem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W szpitalach w całej Polsce przebywają ponad 2000 pacjentów z koronawirusem. Najwięcej przypadków nowych zakażeń, ponad 450 ostatniej doby, wykryto na Lubelszczyźnie. Nie tylko niski odsetek zaszczepionych mieszkańców przekłada się tam na wysoką liczbę nowych zakażeń, przyznaje w rozmowie z RMF FM rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.
To jest właściwie efekt niskiego wyszczepienia osób na Lubelszczyźnie, mniejszych też zakażeń na Lubelszczyźnie w czasie pierwszej fali i pewnej tej niefrasobliwości, która z dala od dużych miast jest wyraźnie widoczna. 10% nosi maski. Osiągniemy pewnie jakiś pułap na poziomie, mam nadzieję, 8-10 tysięcy i ta fala pewnie nie będzie wyższa, ale będzie długa. Będzie narastało to do listopada, a utrzyma się pewnie z nami do wiosny.
Aby wyhamować czwartą falę, potrzeba większego procenta zaszczepionych osób, podkreśla Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.
Bo to już widać w tej chwili na podstawie danych statystycznych, gdzie mniej szczepień, tym tam więcej zakażeń. Druga rzecz, wróćmy z powrotem do kwestii noszenia maseczek w miejscach publicznych. Trzecia rzecz to oczywiście w dalszym ciągu kwestia dystansu.
Na ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 41 tysięcy testów. Rada Polityki Pieniężnej ku pewnemu zaskoczeniu rynku podniosła wczoraj stopy procentowe. Chcieliśmy, aby tak się to odbyło, przyznał dziś prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej. Celem podwyżki stóp, jak mówi szef banku centralnego, jest niedopuszczenie do utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim terminie. Zastrzegł, że decyzja Rady nie będzie miała natychmiastowych skutków.
Nasza decyzja nie obniży bieżącej inflacji. Nie ma na celu ta decyzja obniżenia bieżącej inflacji, bo to jest niemożliwe. Są rzeczy w przyrodzie możliwe i je realizujemy i są niemożliwe. Nie obniżymy cen ropy naftowej, nie obniżymy cen paliw, nie obniżymy cen energii elektrycznej, nie obniżymy cen gazu sami z siebie. To wszystko nie leży w naszej gestii. To jest niemożliwe.
Teraz spokojnie będziemy się przyglądać dłuższy czas, jaki jest efekt podwyżki i w swoim czasie będziemy podejmować dalsze decyzje, dodał prezes NBP. Adam Glapiński jako prezes Banku Centralnego jest kompletnie niewiarygodny, mówi RMF FM Ryszard Petru. Były polityk Nowoczesnej podkreśla, że w polityce pieniężnej nie można zaskakiwać.
Powinien był wcześniej podwyższać stopy, mówił, że nie trzeba, teraz mówi, że trzeba. Zaskakuje rynek, raz osłabia złotego, raz go umacnia. Tak postępują nieodpowiedzialni szefowie banków centralnych w nieodpowiedzialnych krajach na świecie.
Zdaniem Petru czekają nas teraz kolejne podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie, coraz droższe koszty kredytów. Partia Republikańska, którą częściowo utworzyli byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina, podpisała umowę koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością. Tym samym ugrupowanie stało się częścią Zjednoczonej Prawicy i otrzyma rządowe posady. Ile dokładnie urzędów dostaną politycy związani z Adamem Bielanem?
W umowie koalicyjnej zapisano dwa. Resort sportu, którym przewodzić będzie Kamil Bortniczuk, oraz ministra Besteki, którym w rządzie pozostanie Michał Cieślak. Formalny sojusz to podziękowanie ze strony PiSu za działania Adama Bielana. To właśnie europoseł doprowadził do rozłamu w ugrupowaniu Jarosława Gowina i zagwarantował PiSowi większość bez kłopotliwego koalicjanta. W zamian Partia Republikańska otrzymała nie tylko miejsca w rządzie, ale i gwarancję startu z list PiS we wszystkich nadchodzących wyborach. Nowy koalicjant to problem dla starych sojuszników, dlatego Zbigniew Ziobro zabiega teraz, by to Solidarna Polska miała większy wpływ na pracę rządu, czyli w praktyce miała po prostu więcej ministrów.
Informuje Roch Kowalski. Sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie znika białe miasteczko. Porozumienie, które dzisiaj na negocjacyjnym stole położyło Ministerstwo Zdrowia, nie zostało jednak podpisane. Rozmowy z medykami będą kontynuowane, ale nie w dotychczasowej formule, bo ta, zdaniem protestujących, się wyczerpała. Jak ma wyglądać nowa, tego na razie nie mówią, bo do kolejnych rozmów chcą się dobrze przygotować. Protestujący są zaskoczeni treścią dokumentu, który przedstawił dziś rząd.
Wydawało się, że jesteśmy już w niektórych sprawach bliscy porozumienia, po czym dzisiaj w tym porozumieniu była pełna lakoniczność, zero zapisów, które w jakikolwiek sposób gwarantują ich realizację.
Powiedział Artur Drobniak z Naczelnej Izby Lekarskiej i podsumował.
Brakuje tlenu do respiratora, a ministerstwo nie chce go podłączyć.
Dalsze rozmowy medycy chcą prowadzić z udziałem większej liczby przedstawicieli rządu z kilku ministerstw, najlepiej pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Senat prawdopodobnie odmówi rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego. Prokuratura chce oskarżyć Grodzkiego o korupcję w czasie, gdy był ordynatorem jednego ze szczecińskich szpitali. Wniosek w tej sprawie leży w Senacie już od 200 dni. Raz został odesłany prokuratorom do poprawienia. Jakie rozwiązania wchodzą teraz w grę?
Od kwietnia, kiedy prokuratorzy przysłali poprawiony wniosek, Senat ma poważny problem. Nieoficjalnie wiadomo, że zdaniem senackich prawników formalnych wad wniosku wcale nie usunięto. Chodzi głównie o jego uzasadnienie wyłącznie zeznaniami świadków, często opisujących czyny przedawnione albo zdarzenia, o których tylko słyszeli.
To są ewidentne pomówienia przez anonimowe osoby. Jestem gotów, jeżeli tylko poznam ich imię i nazwisko, o wytoczenie im procesu o zniesławienie. Kropka. Koniec.
Mówił o zarzutach w RMF sam Grodzki. Według przepisów w razie niepoprawienia wniosku należy go pozostawić bez biegu. Zajmujący się sprawą wicemarszałek Borusewicz może więc skierować do rozpatrzenia wniosek według prawników wadliwy albo jasno stwierdzić, że tego odmawia. I na to właśnie nieoficjalnie namawiają go koledzy. I jedno i drugie wywołałoby jednak polityczną burzę, więc wicemarszałek od miesięcy zwleka.
Informuje o tym Tomasz Skory. 8 osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym śmierci Dymy Troniki-Fiorenki, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o obywatela Ukrainy, który zmarł w lipcu po przewiezieniu do wrocławskiej izby wytrzeźwień. O tym, kim są zatrzymani, Krzysztof Zasada.
Udało mi się dowiedzieć, że czterech z nich w chwili zdarzenia, czyli śmierci Ukraińca, było policjantami. Zatrzymania przeprowadzono na polecenie prokuratury okręgowej w Szczecinie. To tam trafiło ostatecznie śledztwo, które przeniesiono ze Świdnicy. Śledczy wyjaśniają, czy podczas interwencji wobec obywatela Ukrainy doszło do przekroczenia uprawnień i czy ktoś z interweniujących przyczynił się do jego śmierci. Jak się dowiedziałem, na razie trwają przesłuchania zatrzymanych. Prokuratura nie chce ujawniać, jakie zarzuty są im stawiane. Potwierdza jedynie fakt zatrzymania 8 osób.
19 października Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrzy zażalenie prokuratury w sprawie zwolnienia z aresztu Katarzyny P., dowiedział się reporter RMF FM. We wrześniu współtwórczyni Amber Gold, skazana nieprawomocnie na karę 12,5 roku więzienia, wyszła na wolność po ponad 8 latach spędzonych w areszcie. Ta decyzja sądu zaskoczyła prokuraturę, na co śledczy wskazują w swoim zażaleniu.
Chodzi chociażby o kwestię opieki nad dzieckiem Katarzyny P. Sąd, zgadzając się na warunkowe zwolnienie, wskazał m.in. na to, że dzieckiem kobiety, które przypomnijmy przyszło na świat w areszcie, na wolności opiekowała się babcia, ale jak wynikało z ustaleń sądu, nie jest w stanie dłużej już tego robić i to Katarzyna P. właśnie ma być jedyną osobą, która mogłaby teraz zaopiekować się zarówno swoim dzieckiem, jak i swoją matką. Z tymi ustaleniami prokuratura się nie zgadza, do tego uważa, że tylko tymczasowe aresztowanie może zapewnić prawidłowy przebieg dalszego postępowania karnego. Przypomnę, skazani nieprawomocnie w 2019 roku Katarzyna P. i Marcin P. od grudnia 2020 czekają na wyznaczenie daty procesu apelacyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy może się on zacząć.
Informuje nasz reporter Kuba Kaługa. Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym kobiety, która zdemolowała samochodem stację benzynową w Rymaniu w Zachodniopomorskiem, jeszcze w tym miesiącu ma trafić do sądu. Prokuratura, która prowadzi tę sprawę, chce umorzyć postępowanie ze względu na niepoczytalność podejrzanej. Na czym śledczy opierają swoją decyzję?
Opierają ją na wynikach obserwacji psychiatrycznej, której przez ostatnie miesiące była poddawana Katarzyna A. Biegli zgodnie orzekli, że cierpi ona na poważne zaburzenia, których apogeum miało miejsce w lutym, gdy kobieta przyjechała do Polski z Holandii w przeświadczeniu, że ściga ją były partner. Według lekarzy, gdyby Katarzyna A. wyszła na wolność, istniałoby duże prawdopodobieństwo, że znów zrobiłaby coś, co zagrażałoby otoczeniu i jej samej. Przeciwnego zdania jest Katarzyna A., która twierdzi, że nic jej nie jest i jak podejrzewają śledczy, będzie o tym próbowała przekonać kołobrzeski sąd. Jeśli sąd posłucha biegłych, kobieta czeka bezterminowe i przymusowe leczenie w szpitalu. Jeśli jednak nie zgodzi się na umorzenie śledztwa, za demolkę na stacji paliw Katarzynie A. grozi 5 lat w więzieniu.
Relacjonuje Aneta Łuczkowska. Za bezkompromisowe i współczujące zgłębianie wpływu kolonializmu na los uchodźców. Tak przyznaną dziś Nagrodę Nobla z literatury dla urodzonego na Zanzibarze Abdul Razaka Gurnacha uzasadniła Szwedzka Akademia. O werdykcie z dr Magdą Kubarek z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Neokolonializm, problemy, dylematy tożsamościowe to są bardzo ważne kwestie, bardzo mocno obecne we współczesnym świecie, aczkolwiek w świecie zachodu. Więc ja tutaj uparcie będę mówiła, że no może jest to krok w dobrą stronę, ale ten werdykt nie jest do końca satysfakcjonujący.
On u nas jest tegoroczny laureat w ogóle nieznany, prawda? Bo my nie mamy tłumaczenia.
Absolutnie nie ma żadnych przekładów na język polski, więc na pewno ten werdykt jest bardzo satysfakcjonujący dla domów wydawniczych w Polsce. Myślę, że tam już jest wyścig o prawa autorskie. Fakt, że to jest twórczość w języku angielskim i mamy gro świetnych tłumaczy, przyspieszy na pewno ten proces wydawniczy.
O tym, kim jest tegoroczny laureat z Londynu Bogdan Frimorgan.
Gurnak jest autorem 10 powieści i kilku krótkich opowiadań. Zajmuje się głównie tematyką postkolonialną, skupiając się na regionach Afryki, Karaibów i Indii. Jego największym dotychczasowym sukcesem było uzyskanie nominacji do Nagrody Literackiej Bookera za napisaną w 1994 roku powieść Paradise. Autor urodził się w Tanzanii, ale od kilkudziesięciu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Do niedawna był profesorem na Wydziale Angielskiej i Postkolonialnej Literatury Uniwersytetu w Kent. Obecnie przebywa na emeryturze. Przyznając nagrodę, Komitet Noblowski docenił pełne empatii spojrzenie Abdul Razaka Gurnacha na los uchodźców w przepaści między kulturami i kontynentami.
Podsumowuje nasz londyński korespondent. Polskich tłumaczeń nie ma, a publikacji w języku angielskim nie mają nasze hurtownie. Tak usłyszeliśmy w jednej z wrocławskich księgarni.
Wszyscy stawiali na innych autorów, pewnie Murakami, Atwood, a tutaj znowu niespodzianka. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdzie się wydawnictwo, które zechce przetłumaczyć i wydać naszego nowego noblistę. Zainteresowanie na pewno będzie, jeżeli chodzi o Nobla.
Czyli po takich nagrodach widać, że później ludzie przychodzą i pytają.
Jak najbardziej. Mamy autorów, którzy dostali nagrody i też nie było polskich tłumaczeń. Na przykład Peter Handke. Jedno wydawnictwo właśnie przejęło prawa autorskie i go wydali.
Z pracującą w księgarni Kamilą Walewską rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Olga Tokarczuk odebrała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. To 11. kobieta, która otrzymała tę godność w ponad 200. tradycji nadawania jej przez krakowską uczelnię.
Nazywam się Olga Nawoja Tokarczuk. Drugie imię dostałam od rodziców, Nawoja, półlegendarna postać z pogranicza historii i baśni, przybyła z prowincji do Krakowa na początku XV wieku, żeby studiować. Ponieważ jako kobieta nie miała wstępu na uniwersytet, musiała zmienić imię i tożsamość. Udając mężczyznę, zyskała możliwość studiowania przez 3 lata, a kiedy prawda wyszła na jaw, musiała schronić się w klasztorze, tam, gdzie było wtedy miejsce dla takich niepokornych kobiet.
Tytuł pisarce przyznano za sztukę wypowiadania całości ludzkiego doświadczenia, odkrywczo odsłaniającą prawdę o człowieku, pozwalającą odnaleźć porządek i sens. W najbliższą niedzielę w Krakowie odbędzie się pogrzeb Adama Zagajewskiego, wybitnego eseisty i poety. Spocznie on w Panteonie Narodowym Kościoła Świętego Piotra i Pawła. Przez centrum miasta przejdzie kondukt żałobny, zapowiada Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury.
Ten kondukt o 14.15 przejdzie trasą z Bazyliki Świętego Floriana przy Placu Matejki, ulicę Floriańską, dalej Grodzką do Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Spocznie Adam Zagajewski obok Sławomira Mrożka w przepięknym sarkofagu. Jest taką troszeczkę zmiętą, piękną marmurową kartą. Jest wyryty jego jeden z najsłynniejszych wierszy, spróbuj opiewać okaleczony świat.
Dzień wcześniej, w sobotę o 20:00, zaplanowano wieczór poezji na cześć Zagajewskiego w kościele świętej Katarzyny. Dokładnie za tydzień w Krakowie wystartują 24. Międzynarodowe Targi Książki. Przez 4 dni w halach Expo Kraków pojawi się ponad 230 wystawców oraz wielu znanych autorów. Obowiązywać będą ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Deklarację szczepień będzie trzeba wypełnić podczas kupna biletu.
Z powodów pandemii rząd wydał konkretne wytyczne wskazówki dla organizatorów targów. Przede wszystkim to są limity. W tym samym momencie na terenie Expo Kraków może przebywać 1400 osób niezaszczepionych. Osoby zaszczepione wchodzą bez żadnego limitu. Oczywiście muszą kupić bilet. Kupując bilet na stronie musimy oświadczyć, czy jesteśmy zaszczepieni w pełni, czy jesteśmy niezaszczepieni.
Zapowiadała Grażyna Grabowska, prezes targów w Krakowie. Z okazji 30-lecia Wrocławskiej Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową wydano książkę Onkomocni. Znajdziemy w niej wywiady z osobami, które w dzieciństwie zmierzyły się z rakiem.
Minęły 23 lata od przeszczepu szpiku kostnego. Ta choroba mnie na tą chwilę wzmocniła i ukształtowała charakter taki, że nie można się poddawać. W 2017 mój start był pierwszym startem w crossficie. Po takim leczeniu, po przewlekłej barce szpikowej, po przeszczepie szpiku kostnego, nikt jeszcze tego z moich informacji nie powtórzył. Pierwsze handle były zrobione z kroplówek posklejonych taśmą w przylądku nadziei i tam jeszcze podczas przeszczepu trenowałem.
Te wszystkie wspomnienia wzruszają, motywują, inspirują, dają do myślenia, ale także bawią.
Mówili nam Robert Jędrych, jeden z bohaterów książki i jej autorka Ewelina Lis. Publikacja ma formę e-booka, można ją bezpłatnie pobrać z internetu. Polacy będą rozwijać sztuczną inteligencję. Taki jest cel nowej jednostki IDEAS, którą powołało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badacze zapraszają do współpracy innych naukowców, którzy opracowują technologiczne mechanizmy przypominające ludzką inteligencję.
To jest rodzaj programu komputerowego, oprogramowania?
Tak, no w Excelu dopasowujemy prostą do punktów. Tam próbujemy przewidzieć, co się wydarzy za rok.
Jaka będzie wartość sprzedaży na przykład?
Na przykład, tak, tak, za jakiś czas. No i te modele to są takie bardzo skomplikowane, krzywe, drobne, tak jakby kroczki do tego, co długofalowo, no pewnie można nazwać tą ogólną sztuczną inteligencją. I taką maszyną, z którą będziemy sobie mogli porozmawiać.
Często mówi się, że maszyna, gdy reaguje na to, co do niej mówimy, reaguje sztampowo, standardowo, nie wyczuwa emocji naszych. Czy jest szansa pokonać tę barierę?
No zdecydowanie. No, czy w wielu zastosowaniach okazało się, że tak naprawdę komputer umie lepiej nas zrozumieć niż tak naprawdę drugi człowiek.
Przekonuje w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem profesor Piotr Sankowski, szef projektu. Opole pyta mieszkańców, czy są za organizacją pokazu fajerwerków podczas tegorocznego Sylwestra Miejskiego. Miasto zorganizowało konsultacje społeczne. Do jutra można oddać głos w punkcie konsultacyjnym, a do niedzieli przez internet.
Dobrze wiemy, że ten temat budzi wiele emocji, wiele kontrowersji. Osoby, które popierają fajerwerki, bardzo często mówią o tym, że jest to po prostu tradycja. A osoby, które są przeciwne, bardzo często mówią o tym, że to powoduje niepotrzebny stres u zwierząt. Dlatego postanowiliśmy zapytać mieszkańców o to, w jaki sposób chcą celebrować nadejście nowego roku. Każdy głos będzie weryfikowany. Nie będzie możliwości oddania wielu głosów, nie będzie można głosować jako osoba, która nie mieszka w Opolu. Konsultacje są wiążące, czyli jeśli mieszkańcy zadecydują, aby w tym roku Sylwester wyglądał nieco inaczej, czyli nie było fajerwerków, to taka decyzja będzie podjęta.
Zapewnia Adam Leszczyński, rzecznik prasowy opolskiego ratusza. Alternatywą dla fajerwerków ma być pokaz laserowy. Zjechała na nartach z 8-tysięcznika i już planuje kolejne wyzwania. Anna Tybor jako pierwsza Polka bez tlenu weszła na 8 szczyt świata Manaslu po to, by zjechać z niego na nartach. Skialpinistka wróciła do kraju i opowiedziała nam o swoich kolejnych planach.
Może nie akurat 8-tysięcznik, a może troszeczkę niższy, ale bardziej techniczne i zobaczymy, czy na nartach, czy może na czymś innym.
Może być niżej, ale technicznie trudniej.
Tak, bo sam jakby zjazd z Manaslu nie jest bardzo trudny technicznie, więc może wybiorę inne góry, troszeczkę trudniejsze.
Mówi Pawłowi Pawłowskiemu Anna Tybor. Miłość do gór wysokich zaczyna się często w Tatrach. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego informują jednak o coraz częstszych aktach wandalizmu w tych górach. Mimo, że wandale muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.
Nastąpiła jakaś wyjątkowa kumulacja tego typu wydarzeń. W ostatnim czasie byli to na przykład turyści z Indii, którzy postanowili upamiętnić swoją obecność dużym napisem na świnicy, albo para, która postanowiła w zasadzie dosłownie scementować swój związek, przymocowując kłódkę z inicjałami na szpiglasowym wierchu.
To są bardzo nieodpowiedzialne zachowania. Na pewno one będą przez nas piętnowane i osoby będą ścigane. Jeżeli to będzie przestępstwo, to nawet może być kara do 5 lat pozbawienia wolności, a w innym przypadku kara grzywny do 5 tysięcy.
Powiedzieli nam Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego i rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Gdy dni stają się coraz krótsze, więcej czasu mamy na obserwację nieba. Teraz nawet gołym okiem można zobaczyć kilka planet.
W kierunku południowym widać bardzo jasno świecącą planetę Jowisz, a na prawo od niej widoczny jest też troszeczkę słabiej, ale też wyraźnie Saturn. No i planeta Wenus, która coraz wyraźniej i coraz wcześniej pojawia się na naszym jeszcze jasnym niebie. Tuż po zachodzie Słońca w kierunku zachodnim można właśnie planetę Wenus na niebie zobaczyć. Do drugiej połowy nocy to na wschodzie pojawiają się już typowe gwiazdozbiory, te jesienno-zimowe, takie jak byk, jak wspaniały Orion.
Wymienia astronom dr Leszek Błaszkiewicz. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.